Akt drugi. Scena pierwsza. Pokój w domu Poloniusza. Poloniusz i Reinold. Poloniusz.
Reinoldzie, oddasz mu waszmość to pismo i te pieniądze?
Reinold, nie omieszkam, panie.
Zanim się jednak doń udasz, Reinoldzie, mądrze byś zrobił, ażebyś poprzednio o jego sprawowaniu się wywiedział.
Tak też myślałem, panie.
Dobrześ myślał. Bardzoś roztropnie myślał. Przede wszystkim wypytasz mi się najdokładniej, jacy są Duńczykowie w Paryżu, jak który i z czego żyje, gdzie bywa i jakie z kim ma stosunki. Gdy zaś skutkiem takich krętobadawczych, manowcowych pytań dojdziesz, że oni znają mego syna, wtedy przystąpisz do materii o nim, bliżej niżeli w poprzednich pytaniach. Powiesz na przykład, udając, jakobyś znał go z daleka, znam jego familię, jego przyjaciół, a w części i jego. Rozumiesz mnie, Reinoldzie?
Najzupełniej.
I jego w części. Wprawdzie, dodać możesz, niewiele jest li on wszakże tym samym, o którym myślę. Wietrznik to rozpustnik, skłonny do tego i tego. Zwal wtedy, co ci się żywnie podoba na niego. Jednakże nic takiego, co by mogło szwank przynieść jego sławie. Tego strzeż się. Takie jedynie przypisz mu wybryki, jakie z młodością i krewkością w parze zazwyczaj chodzą.
Więc na przykład hazard?
Tak, albo pochop do zwad, klątw, bijatyk, gachostwa wreszcie. Tak daleko możesz posunąć swoje kłamstwa.
Ależ, panie, to by już jego sławie szwank przyniosło.
Bynajmniej, jeśli tylko będziesz umiał wziąć się do rzeczy. Nie trzeba ci dawać do zrozumienia, że on w żądzach swoich jest rozpasany. Tego nie chce. Wytknij jego usterki tak subtelnie, żeby one się zdały tylko nadużyciem wolności, duszy ognistej wybuchem, obłędem wrzącej krwi, słowem pustotą właściwą wszystkim młodym.
Radbym wiedzieć, łaskawy panie...
Do czego to wszystko?
Tak, panie.
Zaraz ci powiem. Mój zamiar uzasadniony. I jak się spodziewam, niepłonną skutku dający rękojmię. Skoro na mego syna złożysz waszmość te drobne chyby, niby skazy, którym ulega każda rzecz, gdy się wyrabia, wtedy, jeżeli tylko ten, którego za język ciągnąć będziesz, kiedykolwiek młodzieńca w mowie będącego widział, jednej z powyższych praktyk oddanego, ten ktoś, bądź pewien, przywtórzy ci zaraz. W ten sposób mości dobrodzieju, albo mój miły panie, albo widzisz, wać pan, stosownie do zwyczaju miejscowego, lub w miarę swojej atencji.
Rozumiem.
Skoro zaś to ci powie, powie potem... Cóżem to dalej miał mówić do licha? Miałem powiedzieć coś, na czymżem stanął?
Na tym podobno, że ktoś mi przywtórzy.
Że ci przywtórzy. Aha! Tak więc wtedy ten ktoś przywtórzy ci pewnie w ten sposób. Znam tego pana, widziałem go wczoraj. Albo owego dnia, wtedy z tym, a z tym i w istocie grał wysoko. Albo pokłócił się, albo miał w czubku, albo widziałem, jak wchodził do domu podejrzanego. I tak dalej. Tak to na wędę fałszu złowi szkarpia prawdy. Tak to rozumni, zręczni ludzie, boczkiem rzemiennym dyszlem zachodząc, umieją trafić do celu. I tak samo waszmość, według wskazówki i instrukcji, jaką ci udzieliłem, poweźmiesz języka o moim synu. Wiesz już, o co idzie?
Wiem, panie.
Jedź więc. Niech cię Bóg prowadzi.
Dziękuję.
Zresztą sam śledź jego kroki.
Dopełnię tego.
A niech mi się ćwiczy w muzyce.
Dobrze, panie.
Wychodzi. Wchodzi Ofelia. Poloniusz.
Bądź zdrów, waszmość. Co ci to jest? Ofelio, co się stało?
Ofelia. Ach, panie, takem strasznie się przelękła.
Czego? Dla Boga?
Siedziałam przy krosnach w moim pokoju, gdy wtem książę Hamlet z odkrytą głową, rozpięty w obwisłych, brudnych pończochach, blady jak koszula, chwiejący się na nogach z tak okropnym wyrazem twarzy, jakby się wydostał z piekła i jego zgrozę chciał obwieścić, stanął przede mną.
Czyliżby z miłości oszalał?
Nie wiem, ale się obawiam.
Cóż ci powiedział?
Ujął mnie za rękę, nie mówiąc słowa, i silnie ją trzymał. Cofnął się potem na długość ramienia i drugą rękę, przytknąwszy do czoła, w twarz moją wlepił oczy tak badawczo, jak gdyby ją chciał narysować. Długo tak stał, nareszcie lekko potrząsając moim ramieniem i kiwając głową, wydał tak ciężkie, żałosne westchnienie, że się zdawało, iż mu piersi pękną i życie z niego uleci. Odstąpił wtedy ode mnie i powolnym krokiem szedł z odwróconą głową poza siebie, kierując się ku drzwiom. Przeszedł w ten sposób przez cały pokój bez pomocy oczu i wyszedł ciągle, wpatrując się we mnie.
Muszę natychmiast udać się do króla. Są to objawy gwałtowne miłości, która się trawi w sobie i prowadzi do rozpaczliwych kroków, tak jak każda inna namiętność trapiąca ród ludzki. Boleję nad tym. Możeś tymi czasy przykre mu jakie słowo powiedziała?
Nie, panie, tylko tak jak rozkazałeś, odesłałam mu listy i wzbroniłam dalszych odwiedzin.
To go w szał wprawiło. Boleję nad tym, żem jego skłonności dokładniej, pilniej nie zbadał. Myślałem, że on cię duży przywieść chce o zgubę. Przeklinam teraz moją podejrzliwość. Zdaje się, że nam, starym, jest właściwe przebierać miarę w przezorności, tak jak nawzajem młodym mało jej posiadać. Biegnę do króla, zatajenie tego więcej niż rozgłos zrządzić może złego. Pójdź!
Wychodzą.